Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. Oto skrót najważniejszych doniesień w piątek 29 maja. Lew zaatakował pracowniczkę regionalnego zoo w Nowej Południowej Walii. Szef Skarbu Państwa wzywa władze stanowe i terytorialne do otwarcia swoich granic. Komisja Europejska zaproponowała, aby Polska otrzymała 8 miliardów euro z funduszu na transformację energetyczną. A oto szczegóły, rozpoczynamy od doniesień z ostatniej chwili. Lew zaatakował pracowniczkę zoo na południowym wybrzeżu Nowej Południowej Walii. Pogotowie wezwano do zoo w Shoalhaven. 30-letnia kobieta ma poważne obrażenia twarzy i szyi i jest w stanie krytycznym. A oto inne doniesienia. Minister spraw wewnętrznych Peter Dutton rozważa możliwość utrzymania programu JobKeeper po planowym terminie zakończenia go we wrześniu. Program subsydiuje miejsca pracy w sektorze prywatnym, aby pomóc firmom utrzymać pracowników podczas przestoju lub zamknięcia z powodu COVID-19. Wczoraj szef Banku Rezerw Philip Lowe zasugerował Komisji Senackiej, że taki bodziec finansowy nie może być usunięty zbyt wcześnie, ponieważ australijska gospodarka musi się odbić. Minister Dutton w rozmowie z Nine Network zapewnia, że rząd elastycznie podchodzi do tej polityki. Przyjrzymy się, w jaki sposób możemy pomóc firmom, a ludziom powrócić do normalnego stylu życia, podkreśla minister Dutton.
We want businesses to recover. We want jobs to be at the centre of every decision we make. So I think we're flexible and we'll look at the way in which we can help businesses and people get back to a normal way of life.
Tymczasem szef Skarbu Państwa wzywa władze stanowe i terytoria do otwarcia swoich granic w celu stymulacji gospodarki. Przypomnijmy, Queensland, Tasmania, Australia Południowa i Australia Zachodnia nadal podtrzymują ograniczenia w przekraczaniu granic stanowych z powodu COVID-19. Premier Tasmanii Peter Goodwin, pomimo tego, że pochodzi z tego samego obozu politycznego co premier Scott Morrison, nie zgadza się z tą propozycją. Josh Frydenberg mówi w rozmowie z Seven Network, że granice powinny być otwarte jak najszybciej dla swobodnego podróżowania, co może stymulować gospodarkę. Otwórzcie granice, apeluje minister.
Lift those borders. There's no medical advice that says that those borders should be closed, and Australians will start to get back into their great habits of travelling around the country, and that, in accordance with the medical advice, will see more jobs come back into the economy.
Szkoła w północno-zachodniej części Melbourne została zamknięta po tym, jak uczeń uzyskał pozytywny wynik na koronawirusa. W tydzień po tym, jak inny nauczyciel uzyskał również wynik pozytywny. Te dwa przypadki nie są jednak przyczynowo powiązane ze sobą, ponieważ nauczyciel nie miał ostatnio kontaktu ze szkołą. Szkoła średnia Kilor Downs Secondary College zostanie zamknięta z powodu dezynfekcji budynku. 7 uczniów z 2 innych szkół, St. Albans Secondary College i Taylor's Lakes Secondary College, również zostało przeniesionych na kwarantannę po tym, jak uczestniczyli w zajęciach z zakażonym uczniem. Brett Sutton, wiktoriański dyrektor do spraw służby zdrowia, zapewnia, że mimo tego przypadku przenoszenie wirusa w środowisku szkolnym jest nadzwyczaj rzadkie. Jeśli widzimy niektóre przypadki, to zwykle to są osoby dorosłe, które zarażają inne osoby dorosłe, nie uczniów, podkreśla dyrektor.
The understanding of transmission in schools is that it's really pretty rare and we haven't seen transmission from students to teachers. If we've seen some cases, it's usually been introduced by adults, often transmitted just to other adults, not to students. So the risk of transmission from this student to others is there, but I wouldn't expect significant numbers. We certainly haven't seen that in the past associated with school numbers.
Tymczasem w Nowej Południowej Walii od poniedziałku 1 czerwca zostaną złagodzone ograniczenia odnośnie zgromadzeń w miejscach wyznań religijnych. W miejscach kultu będzie mogło teraz przebywać do 50 osób. Hierarchowie różnych świątyń lobbowali wcześniej za złagodzeniem ograniczeń w takim samym stopniu jak złagodzenie restrykcji dla restauracji, pubów i kawiarni. Od poniedziałku również 20 osób maksimum będzie mogło wziąć udział w weselach, a 50 osób w pogrzebach. Przechodzimy teraz do doniesień ze świata. 360 tysięcy osób zmarło na świecie w wyniku COVID-19. Liczba zachorowań na całym globie wynosi teraz 5 milionów 800 tysięcy, a wyleczyć udało się 2,5 miliona osób. Takie dane podają naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, który zajmuje się monitorowaniem pandemii. O szczegółach Wojciech Cegielski z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Najwięcej ofiar COVID-19 pochłonął dotąd w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarło 102 tysiące osób. W Wielkiej Brytanii liczba ofiar to 37 tysięcy, a we Włoszech 33 tysiące. Epicentrum pandemii to obecnie Ameryka Południowa, gdzie najwięcej ofiar jest w Brazylii – 26 tysięcy osób. Szybko rośnie też liczba zmarłych w Meksyku i wynosi obecnie 8,5 tysiąca. W Stanach Zjednoczonych kolejne 2 miliony osób złożyły wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Od początku pandemii takich osób jest 40 milionów. Z kolei firma Nissan poinformowała, że zamyka jedną z fabryk samochodów w hiszpańskiej Barcelonie. Europa powoli zdejmuje kolejne restrykcje. Od poniedziałku mieszkańcy Anglii będą mogli spotykać się w większym gronie, a 20 czerwca ruszy włoska liga piłkarska.
Chiński parlament zatwierdził do dalszego procedowania projekt ustawy o bezpieczeństwie narodowym Hongkongu. Ustawa budzi wiele kontrowersji. W opinii hongkongskiej opozycji jej celem jest tłumienie prodemokratycznych ruchów w byłej brytyjskiej kolonii. Więcej na ten temat w relacji Tomasza Sajewicza z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Według chińskich władz nowe prawo przeciwdziałać ma secesji, terroryzmowi oraz zagranicznym wpływom w Hongkongu. Opozycja uznaje zaś, że będzie wykorzystywane do tłumienia antyrządowych wystąpień, które na mocy projektu mogą być uznane za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Projekt poparło ponad 2800 delegatów zebranych w Pekinie na posiedzeniu plenarnym organu będącego chińskim odpowiednikiem parlamentu. Stany Zjednoczone i Unia Europejska wyrażają zaniepokojenie z powodu planów przyjęcia ustawy. USA oświadczyły, że w ich opinii będzie to koniec autonomii regionu, zagwarantowanej przez Chiny w 1997 roku, kiedy Hongkong stawał się częścią tego kraju. W Hongkongu tymczasem lokalny parlament obraduje nad prawem zakładającym kary więzienia za znieważenie chińskiego hymnu. Obydwa projekty uznawane są za mające ograniczyć prawa Hongkończyków i ułatwiające aresztowania. Chińskie władze przekonują, że ustawy nie są zagrożeniem dla autonomii regionu. W ostatnich dniach w Hongkongu ponownie dochodzi do prodemokratycznych protestów.
Komisja Europejska zaproponowała, by Polska otrzymała 8 miliardów euro z Funduszu na Transformację Energetyczną, liczącego 40 miliardów euro. Polska tym samym pozostanie największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, zaproponowanego przed kilkoma miesiącami. Miał on liczyć 7,5 miliarda euro. Teraz Komisja zaproponowała zwiększenie do 40 miliardów euro. O szczegółach Beata Płomecka z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Polska początkowo miała otrzymać 2 miliardy euro i już wtedy oznaczało to, że będzie największym beneficjentem. Teraz pozycję lidera utrzymała. Za Polską są Niemcy, które mają otrzymać nieco ponad 5 miliardów euro i Rumunia niecałe 4,5 miliarda euro. A 8 miliardów euro, które ma otrzymać Polska, wchodzi w skład puli bezzwrotnych grantów w wysokości ponad 37,5 miliarda euro, które Komisja zaoferowała Warszawie w ramach Funduszu Odbudowy wartego 750 miliardów euro. Cały przydział dla Polski zarówno grantów, jak i nisko oprocentowanych pożyczek to 63 miliardy 800 milionów euro. To z kolei jest trzeci wynik w Unii po Włoszech i Hiszpanii. Ostateczny kształt Funduszu Odbudowy jeszcze będzie przedmiotem negocjacji państw członkowskich. 19 czerwca odbędzie się unijny szczyt, na którym europejscy przywódcy podejmą próbę osiągnięcia porozumienia.
A oto inne doniesienia z Polski. Wczoraj w Sejmie czwarta odsłona tarczy antykryzysowej powraca do Komisji Finansów. Liczne poprawki do projektu zgłosiła opozycja, ale również sami twórcy ustawy, czyli posłowie PiS, chcą ją poprawiać. O szczegółach Karol Darmoros z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Tarcza 4.0 to także ochrona przed przejęciem rodzimych spółek przez podmioty spoza Unii Europejskiej oraz lepszy dostęp do wakacji kredytowych. Ale projekt mianem antypracowniczego określa lewica, przywołując krytyczne opinie związków zawodowych.
Za szczególnie niekorzystne uważamy zwolnienia w kolejnych jednostkach sektora finansów publicznych, niższe świadczenia dla zwalnianych pracowników, zawieszenie zakładowych przepisów prawa pracy, likwidację świadczeń społecznych.
Mówił poseł lewicy Adrian Zandberka, wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podkreślała, że do firm w kryzysie trafiło już ponad 55 miliardów złotych.
Dajemy rozwiązanie, które pozwala utrzymać miejsca pracy. Tak, obniżając pensje, ale jednocześnie dając nadzieję na to, że ta praca zostanie utrzymana i dając szansę na wypłatę tej pensji.
A Sejm wróci do pracy nad tarczą 4.0 najprawdopodobniej w kolejnym dniu posiedzenia, czyli 3 czerwca.
Główny Urząd Statystyczny poda dzisiaj bardziej szczegółowe dane na temat polskiego wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale. Z szybkiego szacunku PKB, który został opublikowany w połowie maja, wynika, że w pierwszych trzech miesiącach tego roku polska gospodarka rozbijała się w tempie 1,9%, podczas gdy w ostatnim kwartale 2019 roku w tempie 3,2%. Urszula Kreńska z PKO Banku Polskiego powiedziała, że dane za drugi kwartał pokażą gwałtowne wyhamowanie wzrostu gospodarczego, nawet o ponad 8%, licząc rok do roku.
I tutaj to już będą spadki bardzo szerokie. Konsumpcja prawdopodobnie mocno spadnie w drugim kwartale i inwestycje, a informacja taka, która może dawać pewną nadzieję, to że dane wskazują na to, że dno aktywności gospodarczej gospodarka osiągnęła w kwietniu i w maju już ta aktywność wraca powoli na tory wzrostowe.
I czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł 67 groszy lub 66 centów amerykańskich. I pogoda na najbliższe dni w Australii. Sydney dzisiaj przelotne opady, temperatura maksymalna 19 stopni, w sobotę pogodnie i 20. W Canberrze dzisiaj zachmurzenie małe 15 stopni, w sobotę słonecznie i 16 stopni. W Melbourne dzisiaj pogodnie 17 stopni, w sobotę słonecznie i temperatura maksymalna 17 stopni. W Polsce dzisiaj pogodnie, temperatura maksymalna w ciągu dnia od 14 stopni na wybrzeżu do 19 stopni na zachodzie kraju. Słuchali Państwo przeglądu wiadomości Radia SBS. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.